profesor Marcin Kozakiewicz, Szpital imienia Wojskowej Akademii Medycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktor.
Dziś porozmawiamy o pewnej trudnej sytuacji dla pacjentów, którzy mimo wyleczenia nowotworów twarzy, nowotworów w okolicach szczęki, wciąż przeżywają traumę, bo doszło do oszpecenia. Panie profesorze, co współczesna medycyna jest w stanie takim pacjentom zaproponować?
Dziękuję za wprowadzenie. Chciałbym może tak powiedzieć też, że jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym i moje rodowody są ze stomatologii. No i tak też nie mogę zrozumieć, jak to się stało w mojej karierze zawodowej, że stałem się lekarzem leczącym tak poważne choroby. I jedną z działek chirurgii szczękowej jest chirurgia onkologiczna. Inną są leczenie deformacji, inną leczenie urazów i leczenie stron zapalnych.
Czyli taka specjalizacja w specjalizacji,
no tak?
Tak?
No tak jak każda ma pewnie jakąś specyfikę swoich pacjentów. I rzeczywiście największym wyzwaniem dla chirurgów szczękowych, którzy w Polsce rekrutują się głównie ze stomatologii, jest leczenie nowotworów. Ze względu na agresywność choroby, niestety leczenie chirurgiczne jest również agresywne. I ten pierwszy etap walki z chorobą w rakach jamy ustnej, zatoki szczękowej, guzów rozwijających się na twarzy, jest chirurgia. Inne metody leczenia, tak jak w raku sutka na przykład, jest chemioterapia, tutaj jest bardzo mało skuteczna. W związku z czym większość tych pacjentów czekają bardzo rozległe zabiegi chirurgiczne.
Czy można powiedzieć, panie profesorze, że jest pewien etap, w którym z punktu widzenia medycyny pacjent jest niby wyleczony?
Kiedyś tak uważano, że jeśli pacjent po zakończonym leczeniu nie ma wznowy choroby nowotworowej przez 5 lat, jest uznawany za zdrowego. Obecnie uważamy, że jednak ta choroba jest pewnym takim objawem defektu układu odpornościowego, który w tym pacjencie już jest na zawsze i nie uważamy go nigdy za wyleczonego. Niemniej jednak to nie znaczy, że ten człowiek nie może wrócić do społeczeństwa, do swoich normalnych czynności życiowych czy ról. I tu jest właśnie wielka rola chirurgii odtwórczej. Jest mi tutaj o tyle o tym trudno mówić, że nie jestem chirurgiem plastycznym, a większość tego wysiłku rekonstrukcyjnego to jest właściwie zagadnienie chirurgii plastycznej. I usunięcie nowotworu nie jest obecnie uznawane za wystarczające. Jeżeli z tak newralgicznego rejonu, jak twarzowa część czaszki, usuwamy nowotwór, to za wystarczające jest uznawane jednoczasowe usunięcie nowotworu z rekonstrukcją, żeby ten pacjent mógł szybko wrócić do normalnego funkcjonowania.
Ale czy jest to taki już ogólnopolski standard, czy na razie standard tylko w Szpitalu imienia Wojskowej Akademii Medycznej?
O, dziękuję za wspomnienie miejsca, w którym pracuję. Myślę, że jest to standard, ale termin rekonstrukcja, czyli odbudowa tkanek, ma różne znaczenia. Możemy to zrobić albo miejscową plastyką, czyli po prostu zbliżyć brzegi rany. To rzadko się udaje po tak dużych zabiegach, jakim jest leczenie choroby nowotworowej. Drugim sposobem jest przesuwanie płatów miejscowych lub odległych. I tą rzecz, o której bardzo bym chciał powiedzieć dzisiaj, jest wykonywanie najwyższego takiego sposobu, najbardziej zaawansowanego sposobu rekonstrukcji, jakim jest tworzenie wolnych płatów, czyli pobieramy tkanki z innej części ciała, zupełnie poza głową i szyją, na przykład z podudzia, i przeszczepiamy je w miejsce ubytku kostnego, na przykład w obrębie żuchwy, gdzie naczynia zaopatrujące tą część człowieka odległą od twarzy są również przeszczepiane i są łączone z naczyniami na szyi i ten przeszczep od razu zaczyna żyć. Skraca to bardzo proces rehabilitacji, skraca to proces oczekiwania na radioterapię, która często jest uzupełniającym leczeniem, no i przez to daje, poza tym większym komfortem życia pacjentom, daje im szansę na przeżycie, bo szybko uzupełni się leczenie to pozachirurgiczne.
Panie profesorze, a na czym polega mikronaczyniowe zespolenie?
Jest to sposób leczenia, który rozwinął się tak szerzej w latach 90. ubiegłego wieku i w tych wysoko rozwiniętych krajach jest standardem postępowania po tej części ablacyjnej, czyli usunięciu guza. No u nas jest to bardzo trudne ze względów takich, no nie ma wsparcia systemowego, że to właściwie tylko ośrodki muszą same chcieć i dążyć do tego, żeby pokonać te bariery, a polega to na tym, że małe naczynia, które mają średnicę około 2 mm, 1,5 mm, łączymy koniec do końca zwykle z naczyniami w obrębie szyi. No i do tego potrzebny jest mikroskop umiejętności precyzyjnego operowania przez chirurgów, które no nie są tak powszechne.
Co tak? Profesor rozumie pod takim słowem niezbyt powszechne?
Że jest to bardzo trudne, żeby móc się wyszkolić, trzeba jeździć na kursy. Troszkę takich kursów jest w Polsce robionych, ale akurat w zespole, w którym ja pracuję, to koledzy kształcili się na kursach zagranicznych. No i są dobre ośrodki, w których można wybrać takie szkolenia. No niemniej jednak to trzeba w swoim prywatnym czasie robić i no to jest jedna z tych barier, że ten człowiek musi bardzo chcieć, żeby poświęcić czas, środki na to, żeby wykształcić się w tym kierunku.
To dla pacjenta jest taka informacja, chyba że musi mieć również troszkę szczęścia, by trafić do ośrodka, w którym są lekarze, którym się chce, tak?
Myślę, że takich lekarzy jest wielu, a uogólniając to tak chyba rzeczywiście jest w życiu, że żeby wyzdrowieć z jakiejś poważnej choroby, to trzeba mieć trochę szczęścia, a ci najwięksi szczęściarze to nie zachorują.
Dziś dziękuję za rozmowę, ale zapraszam na kolejną jutro, w której o tym, dlaczego nowotwory głowy tak trudno się leczą, profesor Marcin Kozakiewicz, Szpital imienia Wojskowej Akademii Medycznej.
Bardzo dziękuję.